Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym proponuję dzisiaj Państwu rozmowę o sztuce, która zmienia miejsce swojej egzystencji. Niektórzy badacze kultury mówią nawet, że chętnie wychodzi poza budynki galerii, sal wystawowych, koncertowych, budynki teatralne. Ja mówię, że z przyjemnością ucieka do ludzi. Będziemy na ten temat rozmawiać. Przedstawiam Państwu moich gości. Pan dr Dominik Porczyński, socjolog kultury z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Czerko, malarz, artysta street artu. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Piech, dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pomyślałem sobie, że taka rozmowa będzie pięknie konweniować z wydarzeniem, które miało miejsce dzisiaj. Deweloper jednego z osiedli w Rzeszowie zaproponował prezentację mieszkań, a jednocześnie połączył to z wernisażem wystawy Michała Czerko i pracami fotograficznymi Piotra Stusa. Te prace są w klatkach schodowych, są w niektórych mieszkaniach. Prace Michała są na fasadzie budynków, które właśnie można, nie wiem, posiąść albo być właścicielem. No i pomyślałem sobie, że to jest właśnie jakiś taki ciekawy sposób na to, by połączyć różne rzeczy. Architekturę, sztukę, biznes. A może snobizm, a może nie. Nie wiem, jak wy to widzicie. Michał, od ciebie zacznę, bo taka propozycja dla artysty to chyba nie często się zdarza.
No nie, jest to ciekawy format, na pewno. Fajnie, że mogę współpracować z nimi, to jest też dla mnie rozwojowe, bo na początku właśnie tam był taki temacik, że malowałem pracę na bazie czyichś prac, więc
była na fasadach budynków.
Tak, tak. I były wykorzystywane grafiki. To były akwaforte czy akwadinty?
Mezzotinty.
Mezzotinty, no. No więc ja miałem zadanie troszeczkę utrudnione, bo no jednak trzeba było innymi narzędziami postarać się to oddać na ścianie.
Kto z Państwa nie kojarzy, gdy wymieniam nazwisko Michała Czerko, to zapewne skojarzy, bo mnóstwo w Rzeszowie jest prac Michała, murali, tych efektownych, tych, które przykuwają uwagę. Ten ostatni głośny związany z Zdzisławem Kozieniem. Na fasadzie budynku, w którym spędził wiele, wiele lat, mieszkał w tym bloku na parterze. No i to jest też jakby taki pretekst, który powoduje, że warto chyba rozmawiać o sztuce, która ucieka z tych sal, jak powiedziałem. Czy ona staje się mniej elitarna, bardziej przyswajalna? Czy ona do nas lepiej trafia, ma łatwiejszą drogę? Jak pan to widzi, panie doktorze?
Myślę, że sam fakt ozdabiania nie jest niczym nienaturalnym, tak? Każdy to jest zjawisko, które towarzyszy naszemu gatunkowi prawdopodobnie od początku, tak? To jest oswajanie przestrzeni, to jest podkreślanie statusu, to jest pamiętanie, ale sztuka, która w tym kontekście występuje, czyli jako sztuka, która staje się komponentem pewnej propozycji też rynkowej, tak, jest też elementem podnoszenia kosztów.
Wartości,
tak, podnoszenia wartości. To akurat wynika z badań Sharon Zuckin. Przestrzenie, w których pojawiają się murale,
są droższe?
Są droższe, tak. Przyciągają tak zwaną klasę kreatywną nie jest to coś, co jest adresowane dla każdego. Tak, więc jest tutaj podniesienie tej wartości, jest też zaznaczanie statusu. Tak mówią badania.
Czyli troszkę snobizmu w tym wszystkim też jest, tak?
Pytanie, czy socjolog użyłby słowa snobizm, tak? Każdy ozdabia. Bez względu na status, bez względu na jego stan portfela, to jest pewna norma. Natomiast to, jak ozdabia, to już nas w jakiś sposób dzieli. Każdy ozdabia tak, jak mu dyktuje to, co wyniósł z domu, z edukacji.
No, rzecz jasna, prace, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej, budzą rozmaite emocje, większe i mniejsze. Bywa tak, że ktoś otwiera okno i mówi, ja sobie nie życzyłem widoku na No i tutaj się pojawia jakieś bardzo wyraźne określenie. Ja chciałem mieć po prostu zwyczajną fasadę. Więc z jednej strony myślę sobie, że taka sztuka, która pojawia się w przestrzeni miejskiej, jest rodzajem ciekawego dialogu między ludźmi, którzy mieszkają w tej przestrzeni. No tutaj przywołany przykład muralu Michała poświęconego Zdzisławowi Kozieniowi jest takim dobrym przykładem. Rzeszów kochał tego aktora. Byliśmy na otwarciu tego muralu, no więc entuzjazm wokół postaci, przypomnienia tej postaci. Sami mieszkańcy tego bloku z sentymentem wspominali, a byli wtedy dziećmi, jakie łączyły ich relacje z aktorem, jakim on był człowiekiem. To w ogóle spowodowało jakiś taki piękny, wspólny meeting pod tytułem Zdzisław Kozień w naszej pamięci. No więc to jest jakieś chyba piękne połączenie ludzi, prawda?
Większość zjawisk nie da się wytłumaczyć jedną teorią. Ja tutaj zaproponowałem pewną teorię krytyczną, natomiast tutaj dochodzimy do innej perspektywy, która pokazuje, że tak, że murale też stają się czynnikiem, bardzo ważnym czynnikiem tożsamości. Sztuka jest nośnikiem też pamięci. Murale, które są elementem, jednym z przykładów sztuki, także stają się bardzo ważnym nośnikiem, który integruje, który przypomina, który buduje tożsamość miejsca. Więc jeżeli pojawiają się murale, które adresują postaci bądź wydarzenia z przeszłości, to tak, tutaj pojawia się ten ważny element.
Wszyscy znamy Arkadiusza Andrejkowa, który pięknie rozwija swój projekt związany z deskalami, prawda? Przenosi fotografie dawnych mieszkańców małych miejscowości, wsi, właściciele gospodarstw, jakaś fotografia, która pokazuje kogoś przy pracy. Formaty duże, bo to są kilkumetrowe na przykład prace na stodołach, na budynkach mieszkalnych. No robi to nieprawdopodobne wrażenie, gdy ta przyroda jeszcze się wdziera w tę przestrzeń. Już mówimy o zupełnie innym świecie, prawda? I nagle się okazuje, że taka forma plastyczna kapitalnie i działa, rezonuje i wpływa na pamięć ludzką. To też wydaje mi się bardzo ciekawe. Jak wy to widzicie?
No ja jeszcze dodam taką tutaj pewien motyw, że te murale się starzeją, szczególnie na drewnie. Więc, tak, więc jest to dodatkowy jakby element, który no można trzeba zaakceptować, bo no niestety innej opcji nie ma. Natomiast też kiedyś z Arkiem właśnie rozmawiałem na ten temat, że to jest bardzo ciekawe, co się później z tymi obrazami dzieje, bo one żyją własnym życiem. To samo się dzieje na ścianach, ale często w mniejszym stopniu. Bardzo często teraz już po prostu na wstępie jest powiedziane, że to ma wisieć tyle i tyle i ma się nie zniszczyć, tak? Natomiast na początku samym idea tych murali taka była, że one miały żyć własnym życiem, miały postępować, miały się niszczyć, miały ustępować miejsca kolejnym.
Czyli tak, taki naturalny proces znikania też sztuki,
no tak,
w tej przestrzeni miejskiej czy wiejskiej, prawda? Hmm? To smutne.
To
czy
prawdziwe.
Nie?
No tak jak jest kolej rzeczy, no pojawiamy się, później odchodzimy, tak samo jest z muralami czy z deskalami.
Ale mi się też wydaje, że taka im bardziej zaskakująca przestrzeń, w której ta sztuka czy ten język wizualny się pojawia, tym większą ma to funkcję i rolę edukacyjną, że to w jakiś sposób przyzwyczaja odbiorców, przyzwyczaja nas, którzy podążamy gdzieś swoimi codziennymi szlakami, chodnikami, ścieżkami. No i nagle w pewnym miejscu nic nie było i coś wyrasta, tak? Coś nowego, jakiś nowy element w przestrzeni się pojawia. I takie ja mam wrażenie, że to w jakiś sposób pomaga nam oswajać się z tego typu rzeczami, jak malarstwo, czy graffiti, czy różne formy właśnie tej sztuki takiej naściennej, miejskiej. No ale też fotografii, bo wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma złej czy nieadekwatnej przestrzeni do tego, żeby prezentować te utwory wizualne, tak? Czy zdjęcia, czy fotografie, czy reprodukcje, malarstwo, graffiti, to już jest kwestia jak gdyby tego, kto czym się konkretnie zajmuje. Ale to wrażenie wizualności jest ważne i każdy z nas w jakiś sposób ten język komunikacji wizualnej odbiera i w jakimś sensie wszyscy się tym posługujemy. Dla mnie takim zaskakującym doświadczeniem była sytuacja, w której w jednej z galerii handlowych w Rzeszowie swego czasu przechodziłem koło przestrzeni, która była jak gdyby dedykowana sztuce, dedykowana takiej otwartej ekspozycji. Świetne malarstwo, nawiasem mówiąc, chyba właśnie Piotr Woroniec wtedy pokazywał tam swoje obrazy. W całej galerii mnóstwo ludzi, bo to był okres chyba przedświąteczny. Tłumy, dzikie tłumy. I nagle ta przestrzeń, która jest no właściwie w ciągu komunikacyjnym, jest pusta. Nie ma nikogo. Znaczy, można wejść, nie ma tam nikogo, kto by nas od tego powstrzymywał. Nie trzeba za to płacić. Można poczuć się przez chwilę jak w naprawdę niezłej galerii. I pustka. I teraz...
Czyli co, obawialiś się?
No właśnie nie wiem. Ja do dzisiaj nie mam odpowiedzi. Wydaje mi się, że my się chyba trochę jeszcze obawiamy, trochę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta sztuka wizualna, ten rodzaj kultury może po prostu, możemy się nim otaczać no bez konieczności odwiedzania naprawdę prestiżowych galerii, gdzie trzeba słono zapłacić za to, żeby zobaczyć taki czy inny obraz. I w takim kontekście edukacyjnym przyzwyczajania też młodego pokolenia do bycia, do funkcjonowania w otoczeniu tych obrazów, to jest coś naprawdę fenomenalnego.
Może to jest taki lęk przed sztuką współczesną. Boimy się, że nie rozumiemy i wycofujemy od razu. Myślę, że to jest też ważny powód.
Czy to socjologicznie tutaj na pewno będzie działało to, co Bourdieu nazywał dystynkcją. Jeżeli chodzi o sztukę współczesną, tą abstrakcyjną, bo tutaj jeżeli mówimy o Piotrze Worońcu, to będziemy iść w kierunku sztuki abstrakcyjnej. To nie jest coś, co jest zrozumiałe bez odpowiedniego przygotowania. Tak? Niektórym się wydaje, że jest to całkiem naturalnie, bo ich rodzice tego nauczyli, tak? Bo od małego chodzili do galerii mniej lub bardziej prestiżowych. Natomiast myślę, że też galeria, w tym wypadku handlowa, jest przestrzenią taką raczej takiego pragmatyzmu. Idziemy tam w pewnym konkretnym celu, kupić coś, ewentualnie coś zjeść. Więc jeżeli pojawia się coś, co nie jest powiązane z tym, do czego przywykliśmy, to nie za bardzo wiemy, z której strony do tego podejść.
I co z tym zrobić?
Co z tym zrobić?
Ale wiecie, z drugiej strony bardzo często właśnie galerie handlowe mają jakieś swoje miejsca, przestrzenie, które prezentują wystawy fotograficzne, wystawy malarskie. No, powiedzieliśmy o dziełach Piotra Worońca, to rzeczywiście może sztuka dla wielu jakoś trudna, ale rzeczywiście mam wrażenie, że wiele takich przestrzeni handlowych chętnie pokazuje sztukę, no właśnie, malarską, fotograficzną, grafikę. Widziałem fotografię przecież. Jedna z galerii handlowych prezentowała stare zdjęcia Edwarda Janusza. No przepięknie to w ogóle wyglądało, nawiasem mówiąc.
No to fotografia chyba jest tym nośnikiem informacji, który jest tak najbardziej bezpieczny, a jeżeli sięgniemy do fotografii historycznej, uruchomimy taką tą płaszczyznę sentymentów, tak, i wspomnień o tym, jak świat wyglądał, jak byliśmy młodzi, czy jak byliśmy małymi dziećmi, no to tu już w ogóle wszelkie granice, wydaje mi się, odjeżdżają, znikają i człowiek z taką, no bez żadnych barier jest w stanie oddać się temu i na chwilę zatrzymać i powspominać. No trochę gorzej jest z jakąś taką współczesną, bardziej awangardową formą obrazu i fotografii, no ale to jest dokładnie chyba tak, jak w przypadku tych wszystkich prac typu graffiti, malarstwo i rysunek. Także fotografia, wydaje mi się, no jest na trochę uprzywilejowanej pozycji i to chyba też widać w tych wszystkich przykładach deskali, murali, gdzie tak naprawdę to dzieło, które jest namalowane, jest wzorowane, czy trochę jest kopią obrazu fotograficznego, albo inspirowane fotografią, tak? Jeżeli to są jakieś postaci stricte historyczne, które my jeszcze no, rozpoznajemy, kojarzymy, nawiązują do jakichś takich ujęć fotograficznych, to wydaje mi się, że odbiór tego w takim społecznym kontekście jest prostszy.
Ale to jest właśnie też ta fotografia bardziej zrozumiała, bo która dokumentuje pewne postaci, pewne przestrzenie. Ale mamy też fotografię, która idzie w kierunku takim jak kreacji, sztuka abstrakcyjna, prawda? I ta już pewnie nie jest tak łatwo.
No i tu trochę, wydaje mi się, wracamy do tej edukacji i do tego oswajania odbiorcy z tym, że nie wszystko musi być pokazane wprost, w sposób oczywisty i taki jednoznaczny od A do Z.
Michał, jak często zwracają się do ciebie rozmaici, nie wiem, właściciele, gestorzy, ludzie, którzy są zainteresowani stworzeniem muralu i mówią, proszę pana, chciałbym to, to, to i to. I to są bardzo konkretne propozycje. A na ile ty możesz sam swoją własną jakąś wizję zaproponować i ona, powiedzmy umownie, nie jest realistyczna?
Na pewno za każdym razem staram się przekonwertować to jakoś na swój język. Nawet jeżeli to są stricte jakieś założenia sztywne, tak, że potrzebujemy to, to, to i to. Jeżeli ja widzę, że mam otwarte pole manewru, to maksymalnie dużo tam wrzucam rzeczy związanych z malarstwem, próbuję przekuć to w jakieś ciekawsze formy niż tylko oddanie jakiegoś projektu. Między innymi tak było z Kozieniem, gdzie tak naprawdę mamy zbitkę dwóch zdjęć. Jedno to jest kadr z filmu, a drugi jest jakimś chyba zdjęciem między sesją zdjęciową, kiedy on sobie na luzie stoi i coś tam odpoczywa. No i ja tutaj miałem wolną rękę i sobie pozwoliłem na to, żeby trochę pomalować, a nie namalować, bo jest różnica między pomalowaniem a namalowaniem. Więc to mnie bardzo ucieszyło. Wiadomo, że tam postać musi być odwzorowana i tak dalej, ale miałem tą opcję, żeby sobie trochę pomalować. I tak jest bardzo często, jeżeli widzę, że ci zleceniodawcy dają na to przestrzeń. Bo jeżeli nie ma tej przestrzeni, no to ja od razu wiem, że po prostu mamy wykonać zadanie i tyle.
Mhm. Ale
jeszcze wracając do tematu edukacji i do odbierania przez osoby ogólnie rzeczy bardziej abstrakcyjnych, może mniej przedstawiających. Ja sobie troszeczkę taki patent obrałem, że robię coś przedstawiającego, ale zderzam to z czymś nieprzedstawiającym. I wtedy przykuwam uwagę czymś, co jest oczywiste i wiadome, a czasem znajome też. A przy okazji gdzieś tam w drugiej warstwie proponuję coś nieoczywistego. I czasami, a nawet często, były takie sytuacje, w których ktoś się faktycznie zaciekawił tym, co jest z tyłu.
Możesz taki przykład nam tutaj podać, właśnie takiej gry z widzem, którą przeprowadziłeś?
No na przykład u Kozienia, gdzie w teorii było wiadomo, co jest z tyłu, ale było na tyle rozmazane i przemalowane, że okej, można byłoby się domyślić, że to są jakieś postaci, ale na przykład padały pytania, dlaczego taki kolor? Dlaczego to jest fioletowe? Przecież to w normalnym świecie nie funkcjonuje jako taki kolor. Ja mówię wtedy, że no na przykład dlaczego nie mogłoby być fioletowe, skoro oświetlenie tej sceny mogłoby być na przykład z jakimś oświetleniem w tych kolorach. Później zacząłem tłumaczyć, że jednak jest to jakiś częściowo kolor bazowy, który jest na dalszej części tej elewacji, bo tam jest taki łosoś.
No tak,
więc ja sobie przeszedłem do fioletu.
Też, oczywiście.
Ponieważ fiolet był mocny i w cudzysłowie awangardowy kolor, ale jednak nawiązywał w jakiś sposób do tych łososi i tak dalej, do jakichś róży takich delikatnych, brudnych. No i takie różne właśnie zabiegi, albo jakieś zlecenia, w których trzeba ewidentnie zrobić coś, co się na przykład spodoba dzieciakom w przedszkolu. No ale w tle już możemy sobie poszaleć. Więc często przy takich rzeczach ja na przykład mam taki patent, w którym wykorzystuję takie rozbicie światełek. Nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć. To wygląda jakby taka iskierka skakała po tym całym obrazie w tle. I to nadaje takiej baśniowości. Kiedyś usłyszałem taki argument od kogoś i bardzo się to spodobało i stwierdziłem, że ja w miarę możliwości będę sobie takie iskierki dodawał. No i działa. Na wyobraźnię.
Strefa twórcza w końcu.
Tak, no to dokładnie.
No, już pomijam fakt, że morale i w ogóle ta ciekawa i na nowo jakby zaaranżowana przestrzeń miasta jest powodem do budowania też jakiejś wspólnoty osób, które odwiedzają, rozwiązują te krzyżówki, o których Michał powiedział. No przecież w Rzeszowie nawet istnieje mapa murali, więc można taką wycieczkę sobie odbyć. W innych miastach, które są niezwykle bogate w murale, no tutaj portugalskie miasta przychodzą mi do głowy, bo tam to jest absolutnie sztuka numer jeden, zwłaszcza w tych wielkich miastach, to jest po prostu szlak turystyczny. To jest szlak turystyczny.
No, myślę, że to może dotyczyć wielu aspektów. To nie musi konkretnie dotyczyć murali.
Oczywiście.
Potrafimy zrobić ścieżki, czy idąc tropem różnych treści kultury, które będą...
Już nie chcę wspominać Gaudiego i Barcelony, no bo to jest szlak podstawowy w tym mieście.
Tak, w Barcelonie bezwzględnie. Ale też cieszy, że pojawiła się pewna pewien obszar w sztuce, który potrafi, który może on nie został wymyślony teraz, tak, bo murale to też jest dosyć długa historia, prawda, od lat Diego Rivera jeszcze w Meksyk, Ameryka Południowa, ale w pewnym momencie ten boom na murale się zaczął, tak. Trudno mi go jest jednoznacznie wskazać, kiedy był ten początek, ale Łódź, tak, też była tym miastem, które...
Mhm. Wrocław, wydaje mi się, też w tej
Wrocław.
Chwili.
Gdynia jeszcze.
Gdynia, tak.
Więc cieszy też, że Rzeszów znalazł tutaj przestrzeń na murale, też takie mocno zakorzenione w historii, tak, czyli one mogą być tym nośnikiem pamięci, czyli tym, o czym mówiłem wcześniej, takim spoiwem dla społeczności lokalnej.
Co by było, gdyby Banksy się pojawił w Rzeszowie? Szaleństwo.